Relacja z drugim człowiekiem. Chcę zacząć dzisiejszy poranek od ilustracji. Kto jest dzisiaj najsilniejszą osobą? Rozejrzyj się. Na scenę mogą wejść dwie lub trzy osoby. Teraz poproszę o złamanie tego ołówka. Myślisz, że może to zrobić? Łamie ołówek. Świetnie. Teraz dodam jeszcze kilka ołówków. Myślisz, że da radę? Nie łamie się. Dziękuję bardzo. O czym będziemy dziś rozmawiać? Założę się, że zgadniesz. Dzisiaj porozmawiamy o Kościele. Biblia mówi, że nigdy nie miałeś prowadzić chrześcijańskiego życia samotnie, jak ten jeden ołówek. Miałeś żyć we wspólnocie, w Kościele. A im bardziej jesteś połączony z Kościołem, tym silniejszy będziesz jak ta wiązka ołówków. W ciągu ostatnich kilku tygodni przyglądaliśmy się faktowi, że Bóg stworzył nas dla relacji. Bóg powiedział w ogrodzie, że nie jest dobrze, abyśmy byli sami. W zeszłym tygodniu przyjrzeliśmy się relacji z Bogiem. W tym tygodniu, w ostatnim kazaniu z tej serii, chcę przyjrzeć się temu, co Biblia mówi o wzajemnych relacjach. Relacji z Kościołem, relacji między sobą. W Nowym Testamencie znajduje się ponad 50 poleceń jedni drugim. Są to polecenia, które mamy czynić sobie nawzajem jako wierzący. Kochać się nawzajem, przebaczać sobie nawzajem, modlić się za siebie nawzajem. Ale rzeczą związaną z tymi wzajemnymi nakazami jest to, że nie można ich przestrzegać samemu. Nie możesz być im posłuszny sam. Aby być im posłusznym, trzeba być częścią Kościoła. Jak więc możemy stać się jedni dla drugich? Jak przejść od myślenia o sobie jako o jednostkach do myślenia o sobie jako o ciele Chrystusa? Cóż, właśnie temu chcę się przyjrzeć dzisiejszego ranka, więc jeśli masz Biblię, przejdź ze mną do trzeciego listu do Kolosan. W trzecim liście do Kolosan mamy 5 wersetów mówiących jeden drugiemu. 3:1. Jeśli więc zostaliście wskrzeszeni razem z Chrystusem, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. 2. Skoncentrujcie się na tym, co w górze, a nie na tym, co na ziemi. 3. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. 4. Gdy Chrystus waszym życiem objawi się, wtedy i wy ukażecie się razem z Nim w chwale. Aby mieć nastawienie jeden drugiemu, musisz najpierw szukać rzeczy niebieskich. Musisz szukać rzeczy bożych. Musisz patrzeć w górę. Twoje oczy muszą być skierowane na Chrystusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Naturalnie chcemy patrzeć w dół. Naturalnie patrzymy na rzeczy, które są na ziemi. Naturalnie patrzymy na nasze problemy. Łatwo jest patrzeć w dół i myśleć tylko o sobie. Ale Paweł przypomina nam, abyśmy patrzyli w górę, abyśmy myśleli o Panu. Mówi, że nasze stare życie umarło i odeszło, a teraz, gdy znamy Chrystusa, zostaliśmy ożywieni. Zostałeś wzbudzony z Chrystusem. Tak jak Jezus powstał z martwych 3 dni po ukrzyżowaniu, tak i ty powstałeś z duchowej śmierci. Narodziłeś się na nowo. Stare przeminęło. Jesteś nowym stworzeniem. Zostałeś uwolniony, masz nową perspektywę. Jesteś powołany do życia w nowy sposób. Dlatego szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus siedzący po prawicy Boga. Paweł mówi, spójrz w górę. W wersecie 3 mówi, że twoje życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Umarłeś z Chrystusem, zostałeś wskrzeszony z Chrystusem i należysz do Chrystusa. A werset 4 obiecuje nam, że kiedy Jezus powróci, będziemy mieli z Nim chwalebną przyszłość. Więc jak to robimy? Jak ma wyglądać skupianie naszych umysłów na rzeczach, które są ponad nami, abyśmy mogli mieć nastawienie jedni drugich? Pięk uśmierćcie więc to, co w was ziemskie. Niemoralność seksualną, nieczystość, namiętność, złe pożądanie i chciwość, która jest bałwochwalstwem. Z tego powodu nadchodzi gniew Boży. Zanim Paweł powie nam, jak żyć miłością wzajemną, mówi nam o grzechach, które blokują nas przed miłowaniem siebie nawzajem. Trudno jest troszczyć się o siebie nawzajem, gdy walczy się z grzechami ciała. Trudno jest myśleć o innych, gdy żyje się w ciemności. W pierwszych czterech wersetach trzeciego rozdziału Paweł mówi, aby patrzeć w górę i skupiać myśli na rzeczach, które są w górze. Następne wersety mówią o spoglądaniu w dół i skupianiu się na rzeczach ziemskich. Pierwsza lista grzechów obejmuje głównie grzechy seksualne. Niemoralność seksualna w Biblii odnosi się do wszelkiej aktywności seksualnej poza związkiem męża i żony. Kilka tygodni temu przyjrzeliśmy się relacji męża i żony w Księdze Rodzaju. Przyjrzeliśmy się Bożemu projektowi małżeństwa i intymności. Zobaczyliśmy, że szóstka nie jest czymś złym, ale że seks jest czymś wspaniałym. Seks został wymyślony i zaprojektowany przez Boga, ale Bóg zawsze chciał, aby był doświadczany z radością w małżeństwie. Obraz w wersecie piątym jest sprzeczny z Bożym planem dotyczącym seksualności. Paweł mówi, że grzechy te należy zgładzić. Nie jest to podejście laissez-faire do grzechu, jak powiedzieliby Francuzi. Paweł daje nam raczej wyraźne polecenie, by te grzechy zgładzić. Widzimy tutaj, że albo uśmiercamy grzech, albo pozwalamy mu żyć. A jeśli pozwolisz mu żyć, z pewnością będzie rósł i zajmował więcej miejsca w twoim życiu. Niemoralność seksualną można dziś znaleźć wszędzie. W pewnym sensie nie musisz jej szukać, ponieważ sama cię znajdzie. Pytanie brzmi, czy walczysz z nimi, a może wpuszczasz je do swojego życia? Czy angażujesz się w aktywność seksualną poza małżeństwem? Czy masz nieczyste myśli? Czy regularnie oglądasz pornografię? Czy flirtujesz z żoną innego mężczyzny? Czy uganiasz się za mężem innej żony? Nie pozwól tym grzechom żyć, wzrastać i zamieszkać w tobie. Zamiast tego staraj się je uśmiercić mocą Jezusa Chrystusa. 7. W tym i wy niegdyś chodziliście, gdy w nich żyliście. 8. Ale teraz musicie je wszystkie odrzucić. Gniew, złość, złośliwość, oszczerstwo i nieprzyzwoite słowa z waszych ust. 9. Nie okłamujcie się nawzajem, widząc, że odłożyliście stare ja z jego praktykami 10 i przyoblekliście się w nowe ja, które odnawia się w wiedzy na obraz swego Stwórcy. Werset 5 był listą grzechów seksualnych, a teraz wersety od 8 do 9 są, powiedzmy, grzechami społecznymi. Są to grzechy, które dotykają innych ludzi, w tym innych wierzących. Gniew, złość, złośliwość, oszczerstwo to atakowanie innych ludzi swoimi słowami, to plotkowanie o innych ludziach, to nieostrożna mowa. W wersecie 9 mamy pierwszy werset 1-2 w rozdziale 3. Paweł mówi, nie okłamujcie się nawzajem. Można powiedzieć, że co? Chrześcijanie nigdy by się nawzajem nie okłamywali. Chrześcijanie zawsze mówią prawdę. Cóż, chciałbym, żeby to była prawda. Ale tutaj widzimy, że wierzący są w stanie nie tylko kłamać, ale także okłamywać się nawzajem. Jezus powiedział, że z przepełnienia serca usta mówią, więc co wychodzi z twoich ust, co jest wewnątrz twojego serca? Powinniśmy używać naszych słów, aby budować, a nie burzyć. Powinniśmy mówić prawdę w miłości. Powinniśmy używać naszych słów, aby błogosławić, a nie przeklinać. W wersecie 7 Paweł mówi, że te grzechy były charakterystyczne dla ich życia przed pójściem za Chrystusem, ale teraz muszą zostać usunięte. Gniew, złość, złośliwość, oszczerstwo, nieprzyzwoite słowa, kłamstwo. Nadszedł czas, aby uśmiercić te rzeczy. Te rzeczy nie oddają czci Bogu i nie są charakterystyczne dla naszego nowego życia w Chrystusie. wersetach 9-10 Paweł używa metafory wkładania i odkładania. Mówi, że przed poznaniem Chrystusa należy odłożyć stare ja i przyoblec nowe ja, nowe życie, które daje nam Chrystus. Innymi słowy, trudno jest kochać się nawzajem i modlić się za siebie, jeśli wciąż się nawzajem okłamujemy. Trzeba pozbyć się starego ja, aby przyoblec się w nowe ja. Zdjęcie przedstawia ubrania, zdejmowanie starych ubrań i zakładanie nowych. Stare ubrania reprezentują nasze życie przed pójściem za Jezusem, a nowe ubrania reprezentują nasze nowe życie w Nim. Czasowniki są w czasie przeszłym, co oznacza, że te rzeczy już się wydarzyły, ale Paweł zachęca nas do dostosowania naszego zachowania do rzeczywistości naszego życia w Chrystusie. Kiedy miałem 10 lat, pojechałem na tydzień na obóz. To był fajny tydzień. Biegaliśmy w kółko. Uprawialiśmy sport, było dużo ruchu, a ruch wytwarza pot, a pot wytwarza zapach, zazwyczaj nieprzyjemny zapach. Jednego z ostatnich dni obozu wziąłem prysznic i miałem zamiar się ubrać. Ale kiedy zaglądam do torby, zdaję sobie sprawę, że nie mam już żadnych czystych ubrań. Nie spakowałem wystarczająco dużo ubrań. Potem patrzę na stos brudnych ubrań z całego tygodnia. Te brudne, spocone, śmierdzące ubrania, które pachną jak zapach 10-letniego chłopca. Po 34 latach wciąż pamiętam, jakie to było uczucie, jakie to było obrzydliwe. Dopiero co wziąłem prysznic, ale zakładanie tych śmierdzących ubrań sprawiało, że czułem się obrzydliwie. Powiedziałem więc sobie, nigdy więcej. Teraz, kiedy podróżuję, zawsze pakuję więcej niż wystarczającą ilość czystych ubrań. Paweł mówi tutaj, że w naszej relacji z Chrystusem otrzymaliśmy nowe, czyste ubrania. Otrzymaliśmy nowe praktyki, które oddają cześć Bogu. Dlaczego więc mielibyśmy wracać do starych, brudnych, przepoconych i śmierdzących ubrań? Dlaczego mielibyśmy wracać do starych praktyk i grzechów, które nie oddają czci Bogu? Paweł mówi: przyobleczcie się w nowe ja, które się przemienia przez odnowienie umysłu w Chrystusie. Nie ma tu Greka i Żyda, obrzezanego i nieobrzezanego, barbarzyńcy, scyty, niewolnika, wolnego, ale Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Kościół w Kolosach był podzielony przez ludzkie klasyfikacje, dzieliły ich narodowości, byli podzieleni przez swoje tradycje, byli podzieleni przez klasę, status i tytuły. Ale Paweł mówi, że jest to ziemskie myślenie, to jest stare, brudne zachowanie. Kiedy się rozglądam, widzę ludzi z różnych miejsc na świecie. Nie sądzę, by Paul mówił, że powinienem starać się tego nie dostrzegać. To byłoby niemożliwe, to byłoby udawanie. Myślę, że Paweł mówi, że nasza narodowość, nasze tradycje, nasz status społeczno-ekonomiczny, nasze tytuły zawodowe, to nie są najważniejsze rzeczy w nas. Najważniejsza jest nasza tożsamość w Chrystusie, który jest wszystkim i który jest w nas wszystkich. Jeśli spojrzymy tylko w dół, zobaczymy nasze ziemskie różnice, nasze różnice kulturowe, nasze różne doświadczenia i tradycje, nasze preferencje. Ale jeśli spojrzymy w górę, jeśli skupimy nasz umysł na sprawach nieba, wtedy zobaczymy, że wszyscy czcimy Jezusa Chrystusa. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Są to więc rzeczy, które należy odłożyć. To są rzeczy, które należy odłożyć. To są ziemskie rzeczy, które należy uśmiercić. Co więc powinniśmy na siebie włożyć? Jakie nowe, świeże ubrania są dla nas dostępne? 12. Przyobleczcie się tedy jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, we współczucie serca, w dobroć, pokorę, cichość i cierpliwość, jako wybrany lud Boży, jego drogocenni synowie i córki, mamy przywdziać nowe szaty. Paweł mówi nam, abyśmy byli współczujący, uprzejmi, pokorni, cisi i cierpliwi. Te cechy są znakami chrześcijańskiego charakteru. Świat może nagradzać ludzi, którzy są aroganccy i władczy, ale Kościół jest powołany do tego, by być pełen ludzi, którzy są łaskawi i pokorni, a nie dumni i aroganccy. Jezus powiedział: Błogosławieni cisi, albowiem oni odziedziczą ziemię. Jezus powiedział, że kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Zrozumienie Ewangelii pomaga nam założyć te rzeczy. Kiedy zrozumiemy, że jesteśmy zbawieni tylko dzięki łasce, przez wiarę w Jezusa Chrystusa, że nie jest to coś, co zrobiłem, abym mógł się chwalić, że to Boża dobroć prowadzi nas do pokuty, wtedy powinienem się odwrócić i być tak samo współczujący i cierpliwy, jak Bóg jest wobec mnie. Pomyśl o ostatnich kilku dniach. Czy w minionym tygodniu byłeś dla kogoś miły? Czy przedłożyłeś czyjeś potrzeby nad własne? Bóg mówi: bądź uprzejmy, współczujący, pokorny i cierpliwy. Życie chrześcijańskie to nie tylko uśmiercanie grzechu. Polega ono również na zakładaniu tych rzeczy. Czy jest ktoś, dla kogo mógłbyś być miły w tym tygodniu? Czy jest ktoś, wobec kogo powinieneś być cierpliwy? Jeśli pomodlisz się i poprosisz Boga, wierzę, że Duch Święty da ci w tym tygodniu okazję, by to zrobić. 13. Znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma zarzut przeciw drugiemu, jak Pan wybaczył wam, tak i wy wybaczajcie. Werset 13 zawiera wiele jedni drugich. Pierwszym z nich jest znoszenie siebie nawzajem. Chodzi o to, by tolerować się nawzajem. Oczywiście nie powinniśmy tolerować fałszywych nauk, ale tutaj chodzi o to, że jesteś w chrześcijańskiej społeczności z ludźmi, z którymi normalnie możesz nie być przyjaciółmi. Oczywiście wspaniale jest mieć braci i siostry w Chrystusie, którzy są do nas podobni pod wieloma względami. Ale jesteś powołany nie tylko do tego, by kochać ludzi w Kościele, którzy są do ciebie podobni lub których lubisz. Jesteś powołany do kochania ludzi w Kościele, którzy różnią się od ciebie. Bycie częścią Kościoła nie polega na znalezieniu swojej kliki i rozmawianiu tylko z nią i trzymaniu innych ludzi z daleka. Chodzi o to, by starać się klikować ze wszystkimi tak bardzo, jak to tylko możliwe. Paweł idzie dalej i mówi, jeśli ktoś ma na kogoś skargę. W języku greckim istnieją różne poziomy wyrażania zdania warunkowego lub zdania jeśli. Tutaj Paweł używa trzeciej klasy warunkowej, co oznacza, że przyszłość jest bardzo prawdopodobna. Paweł mówi więc, jeśli ktoś ma na ciebie skargę, a powinieneś wiedzieć, że tak się stanie, masz mu przebaczyć. Paweł nie mówi więc, że Kościół nie będzie miał konfliktów. Zamiast tego Paweł mówi, że Kościół będzie reagował na konflikty znacznie inaczej niż reszta świata, ponieważ wie, co to znaczy otrzymać przebaczenie w Chrystusie. Powiem to w ten sposób. Jeśli nigdy nie miałeś konfliktu z bratem lub siostrą w Chrystusie, wątpię, czy doświadczyłeś jeszcze prawdziwej, autentycznej wspólnoty chrześcijańskiej. Albo mówiąc mocniej, jeśli nigdy nie miałeś konfliktu z bratem lub siostrą w Chrystusie, prawdopodobnie jesteś po prostu bardzo dobry w byciu miłym. Bycie miłym nie jest złe, ale jest złe, jeśli nie jesteś autentyczny. Paweł mówi tutaj, że w Kościele będą konflikty, ale konflikt nie jest zły. Konflikt może być dobry, konflikt może być zdrowy. Wszystko zależy od tego, jak sobie z nim radzisz. Jeśli potraktujesz go niedojrzale, rezultat będzie zły. Ale jeśli poradzisz sobie z nim w sposób odpowiedzialny i dojrzały, zazwyczaj związek będzie silniejszy po drugiej stronie. Ponownie wersety te sugerują, że istnieje związek. Nie musisz znosić kogoś, jeśli go nie znasz. Nigdy nie będziesz miał do kogoś pretensji, jeśli nigdy nie spędzisz z nim czasu. I nigdy nie będziesz musiał komuś wybaczyć, jeśli nigdy z nim nie porozmawiasz. Te wersety sugerują, że istnieje związek. A relacje zawsze będą nieuporządkowane, ponieważ dotyczą ludzi. Ale nie możesz wypełnić wersetu 13, jeśli nie jesteś w relacji z Bożym Kościołem. Nie ma czegoś takiego jak doskonały Kościół. Będą w nim konflikty. Ale Bóg powołał cię, abyś był częścią rozwiązania. Bóg powołał cię nie tylko do bycia współczującym i życzliwym, ale także do bycia kochającym i przebaczającym, co wymaga, abyś był częścią Kościoła, częścią ciała Chrystusa. Bycia w relacjach ze sobą nawzajem. 14. A ponadto wszystko przyoblecz miłość, która wszystko łączy w doskonałej harmonii. Co jest najważniejszym elementem ubioru? Co według Pawła jest najważniejszą rzeczą do założenia? Miłość. Jezus powiedział, że największym przykazaniem jest miłowanie Boga z całego serca, duszy, umysłu i siły. Drugim największym przykazaniem jest kochać bliźniego jak siebie samego. Przede wszystkim postaw na miłość. Dzięki niej wszystko łączy się w idealnej harmonii. Jedną z najpiękniejszych rzeczy na świecie jest słuchanie chóru. W chórze zazwyczaj nie wszyscy śpiewają tę samą partię. Różne głosy śpiewają różne partie. Te różne części harmonizują ze sobą. A kiedy te różne głosy i części łączą się, muzyka, którą tworzą, jest piękna. Jest większa niż jakakolwiek muzyka, którą mogłaby stworzyć jedna osoba. Ta sama idea dotyczy Kościoła. Powinieneś być w chórze, a nie solo. Nie możesz sam śpiewać harmonii. Jak więc zachować jedność i harmonię? Wszystko zaczyna się od miłości. To miłość łączy nas, jako wspólnotę w Chrystusie. Jedność przychodzi poprzez wzajemną miłość. Nie zrobimy tego idealnie, nadal będziemy popełniać błędy. Ale jak mówi Biblia, miłość zakrywa wiele grzechów. Paweł mówi, że priorytetem nad wszystkimi dobrymi przykazaniami jest po prostu wzajemna miłość. 15. A w sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy, do którego rzeczywiście zostaliście powołani w jednym ciele. I bądź wdzięczny. Biblia mówi, że dzięki zbawieniu w Jezusie Chrystusie mamy pokój z Bogiem. Jesteśmy nie tylko czynicielami pokoju, ale także jego posiadaczami. Mamy pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Pochodzi on z naszego wnętrza i wychodzi na zewnątrz. Żyjemy w chaotycznym i zabieganym świecie, ludzie są zestresowani, ludzie są niespokojni i zmęczeni, ale nawet jeśli żyjemy w tym świecie, nie powinniśmy działać jak świat. Pokój w nas powinien promieniować na zewnątrz. Niech pokój Chrystusa panuje w twoim sercu i bądź wdzięczny. Nie spędzaj całego swojego czasu na myśleniu o tym, czego nie masz. Podziękuj Bogu za wiele rzeczy, które ci dał. 16. Niech słowo Chrystusowe mieszka w was obficie, nauczając i napominając jedni drugich we wszelkiej mądrości, śpiewając psalmy, hymny i pieśni duchowe, z dziękczynieniem w sercach waszych Bogu. Dziś rano zajmiemy się wersetem 16. Właśnie teraz głoszę wam Słowo Boże. Ale nie robię tego tylko dlatego, że jest to coś, co robimy w niedzielę. Robię to, aby Słowo Boże mogło zamieszkać w was obficie. Słowo mieszkać oznacza tutaj zamieszkać. Innymi słowy, jeśli twoje życie jest jak dom, oznacza to, że powinieneś pozwolić słowom Chrystusa i Biblii zamieszkać we wszystkich pokojach twojego domu. Oznacza to, by pozwolić Bogu przemawiać przez Jego Słowo we wszystkich aspektach i częściach naszego życia. Nie wpuszczać Go tylko do jednego pokoju, ale do całego domu. Ale ten werset mówi, aby nauczać i napominać się nawzajem we wszelkiej mądrości. To jest kolejny werset. Tak, teraz jest formalny czas nauczania. Ale to nie znaczy, że całe nauczanie kończy się w tym tygodniu, kiedy powiem amen. Nie, jesteśmy powołani do nauczania i napominania siebie nawzajem. Oznacza to, że Słowo Boże powinno wypływać z naszych ust w poniedziałek, wtorek i piątek. Tak, Bóg powołał niektórych do bycia formalnymi nauczycielami, ale jeśli Słowo Boże mieszka w tobie obficie, to masz czym dzielić się z Bożym ludem. Tak wiele razy spotykam się z niektórymi z was, a wy dzielicie się czymś, czego Bóg uczy was ze swojego słowa i zgadnijcie, co się dzieje? Uczę się. Uczę się od ciebie. To nie jest jednostronne. Uczymy się i wzrastamy razem. Napominanie to korygujący aspekt Słowa Bożego. Kiedy zbaczamy z właściwej drogi, napominamy się nawzajem poprzez Słowo Boże i pomagamy sobie wrócić na właściwe tory. Widzimy również, że śpiewamy razem. Dlaczego śpiewamy razem w niedzielnym uwielbieniu? To z powodu wersetu 16. Nie mamy zbyt wielu informacji na temat muzyki we wczesnym kościele. Jakich instrumentów muzycznych używali? Tak naprawdę nie wiemy. Ile pieśni śpiewali w każdą niedzielę? Tak naprawdę nie wiemy. Jakie były teksty piosenek? Tak naprawdę nie wiemy. Pod tym względem mamy dużą swobodę. Wiemy jednak, że śpiewali razem. Używali swoich głosów, by chwalić Pana. Używali swoich głosów, aby dziękować Bogu. Jakość twojego głosu nie ma znaczenia dla Boga. Najważniejsza jest postawa twojego serca, gdy śpiewasz. Ostatni werset. 17. I cokolwiek czynicie słowem lub uczynkiem, wszystczyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Paweł mówi, że cokolwiek robimy w słowach lub czynach, mamy czynić wszystko w imieniu Jezusa. Oznacza to, że nasz charakter powinien odzwierciedlać charakter Chrystusa, gdy dziękujemy Bogu. Jak wspomniałem wcześniej, nie możesz sam wypełnić tych przykazań, możesz je wypełnić tylko będąc częścią lokalnego kościoła. Czasami kościoły popełniają błąd, nie mając nastawienia na królestwo i myśląc tylko o swoim kościele. W ten sposób kościół błędnie myśli, że jest jedynym kościołem, który robi dobre rzeczy i nie myśli o innych kościołach wokół siebie, które również robią wielkie rzeczy dla Pana. Myślą tylko o swoim kościele, zamiast myśleć o Królestwie Bożym. Wierzący mogą jednak popełnić błąd polegający na tym, że mają jedynie nastawienie na królestwo i nie przywiązują się do lokalnego kościoła. Tak więc modlą się i czytają Biblię, może nawet uczęszczają do kościoła w niedzielę, ale nigdy nie przywiązują się do kościoła, aby doświadczyć aspektu chrześcijańskiego życia jeden drugiemu. Ale jak kochać się nawzajem, jak służyć sobie nawzajem, jak pocieszać się nawzajem, jak zachęcać się nawzajem, jak przebaczać sobie nawzajem? Jeśli nie jesteś przywiązany do lokalnego kościoła, odpowiedź nie możesz. Jeśli jesteś tu dzisiaj i chciałbyś zrobić krok w tym kierunku, dziś jest świetny dzień, aby tu być. Po tym, jak skończymy tutaj, na pierwszym piętrze, mamy naszą klasę Jestem Nowy. Może dziś jest twoja pierwsza niedziela z nami, a może przychodzisz od kilku miesięcy, ale jest to szansa, aby dowiedzieć się więcej o Kościele i poznać innych ludzi, którzy są nowi. Zapewniony będzie również lunch. To świetny pierwszy krok. Ale może nie jesteś tu nowy. Jesteś tu od jakiegoś czasu, ale coś cię powstrzymuje. Może miałeś złe doświadczenia z kościołem w przeszłości. Nie mogę obiecać, że ten kościół będzie idealny, ponieważ nie ma idealnych kościołów. Kościoły są pełne ludzi, a ludzie bywają nieuporządkowani. Ale mogę obiecać, że próbujemy. Staramy się, dzięki Bożej łasce, założyć nowe szaty pokory, łagodności, cierpliwości i dobroci. Czy chciałbyś spróbować razem z nami? Być może zmagasz się z ziemskimi sprawami, grzechami seksualnymi lub społecznymi. I te rzeczy blokują cię przed podłączeniem się do Bożego Kościoła i doświadczaniem aspektu chrześcijańskiego życia jeden drugiemu. Nie pozwól tym grzechom żyć, wzrastać i zamieszkać w twoim życiu. Zamiast tego mocą Chrystusa staraj się uśmiercić te grzechy. Szukaj rzeczy, które są w górze, a nie tych, które są na dole. Na zakończenie chciałbym dać każdemu z was ołówek. Chcę, aby ten ołówek reprezentował wasze życie duchowe. Czy prowadzisz swoje chrześcijańskie życie samotnie? A może jesteś przywiązany do lokalnego kościoła? Nie musi to być nawet ten kościół. Najważniejszą rzeczą jest to, że jesteś przywiązany do lokalnego kościoła, w którym możesz kochać, służyć i modlić się o siebie nawzajem. Pamiętaj, że kiedy ołówki były razem, nie można było ich złamać, ponieważ były razem, były ze sobą. Im bardziej jesteś w relacji z ludem Bożym, tym będziesz silniejszy. Tak, czasami nadal będzie dochodzić do konfliktów. Tak, będziesz musiał znosić innych ludzi. Tak, czasami będziesz musiał prosić o przebaczenie lub okazywać przebaczenie komuś innemu, ale tak jest zawsze, gdy jesteś w prawdziwej relacji z innymi ludźmi. Kiedy będziemy razem śpiewać, chcę, abyś trzymał ołówek i modlił się. Porozmawiaj z Bogiem o swojej relacji z Jego Kościołem. Po chwili rozdamy kilka gumek. To okazja, by związać swój ołówek z innymi ołówkami z tego Kościoła. To moment, by powiedzieć, nie chcę prowadzić tego duchowego życia sam. Boże, chcę to robić z Twoimi ludźmi. Chcę, abyś był ze sobą szczery. Nie odkładaj ołówka do pudełka tylko dlatego, że zrobiła to osoba obok ciebie. Jeśli nie jesteś gotowy, aby włożyć swój ołówek dzisiaj, to w porządku. Nie ma presji. Proszę, zabierz to ze sobą do domu i poszukaj Pana w modlitwie. Ale zrób coś ze swoim ołówkiem. Zrób krok w swoim duchowym życiu z Kościołem Chrystusa.